Tu Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy po przerwie i wracamy z graniem w zielone, a właściwie fioletowo-różowe, bo na płycie Foil Punk właśnie takie kolory, przynajmniej na okładce, dominują. W muzyce jest odrobinę mroczniej, a my słyszymy się już z Łukaszem Szałankiewiczem. Dzień dobry, Łukasz.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Powiedz, skąd dzwonisz, bo właściwie to nie wiem, jak cię zapowiedzieć, bo przez lata można było cię kojarzyć i z Krakowem, i z Poznaniem, i z Sanokiem, i z Nowym Jorkiem, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
A teraz?
Dzwonię aktualnie z Poznania.
Z Poznania. Bardzo dobrze.
Tak.
Bardzo dobrze. Wielkopolska z Małopolską na linii. Łukasz Szałankiewicz, pozwól, że cię w kilku słowach przedstawię naszym słuchaczom. To muzyk, artysta zajmujący się elektroniką pod różnymi pseudonimami i w różnych konfiguracjach osobowych. I możecie go kojarzyć z takich projektów jak Zenial, Norpol, Abzu, Kizidnetics, Angst 78 i właściwie pod wieloma z nich możecie znaleźć jeszcze dodatkowych artystów, między innymi Marka Hołoniewskiego czy Macieja wyleciało mi, pomóż mi Łukasz, Maciej
Szymczuk,
tak dokładnie, o,
tak,
w Abzu,
tak.
Prawda?
Tak, dokładnie.
I jak sobie liczę, to właśnie ukazała się twoja 10. płyta w Zoharum, a która w ogóle to już byłoby za trudne zadanie. Masz 5 zenialowych w tej właśnie trójmiejskiej oficynie, 2 Abzu, jedną Angst, jedną Norpol, no, dwie Norpol właściwie. Masa materiału. Właściwie regularnie można jakąś twoją nową muzykę posłuchać. No i jest Foil Punk. Gdzie zaczniemy?
Dokładnie tak jak mówisz, no jest kilka płyt w Zoharum, ponieważ dobrze mi się z nimi współpracuje od wielu lat, więc postanowiłem nie szukać na siłę, wiesz, jakiejś innej tutaj inicjatywy wydawniczej, więc stawiam na tych, którzy no, wiedzą, co robię i mogą z tym coś konkretnego zrobić. Ale to też nie jest, że to tylko Zoharum, bo wiem, tak jak wspomniałeś, ja jestem dosyć tutaj kolokwialnie powiem płodnym artystą, więc też zdarzają się inne wydawnictwa. Więc no teraz, jeśli chodzi o Foil Punk, to no to jest to ostatnie, tak, to, które zrobiłem. Jest to firmowane moim solowym tutaj działaniem jako Zenial. I cóż, no możesz dalsze jakieś pytania dać, żeby można było o tym więcej powiedzieć.
Jasne. To ja jeszcze tak w skrócie powiem, że w ogóle twoich zenialowych płyt to spokojnie 20 kilka można naliczyć.
No to jest taka troszkę, przepraszam, się wtnę w słowo, to jest taka tendencja muzyków elektronicznych, którzy no właśnie mają trochę inaczej to poukładane, tak, że mogą po prostu w małych nakładach swoje rzeczy powydawać i jakoś nie cierpią z tego powodu, ale też muszę przyznać się, że miałem takie okresy swojej twórczości, że mało wydawałem, więcej powiem, przeznaczałem czasu na granie koncertów i wtedy też jakby tutaj reakcja była taka, że właśnie no, mało było tych wydawnictw, więc po latach trochę mi się zmieniło na odwrót, więc jakby mniejsza aktywność koncertowa, a większa wydawnicza.
I więcej chyba też współprac z innymi artystami, też mam takie wrażenie.
Tak, ja od początku swojego tutaj działania artystycznego byłem prokolaboracyjny, ponieważ uważałem, że mogę się od innych też dużo nauczyć i po prostu taką, no, miałem też kwestię nastawienia na te rzeczy, że warto współpracować. Też rodziły się różne projekty, poza tym też byłem zapraszany często do nich, więc nie odmawiałem. Mhm.
To jeszcze podsumowując twój dorobek i dla tych słuchaczy, którzy może jeszcze nie znają twojej muzyki, to ja bym szczególnie chciał polecić płyty Chimera, Minotaur, wydane w Zoharum, jeszcze starszą Connection Reset by Peer, projekt Norpol, No i może Lancelot Delusions, która wyszła w sumie, nie wiem, ze 2-3 lata temu w Sublime Retreat. To też dobre wydawnictwo, więc warto tam zajrzeć. I oczywiście Foilpunk, to jest powód naszej rozmowy, więc zatrzymajmy się przy tej płycie. No, jednym z takich tropów interpretacyjnych, które i właściwie nawet nie trzeba się wczytywać w opis tej płyty, tylko to już widać po samej okładce, jest estetyka cyberpunkowa. Blade Runner wydaje się gdzieś w tle tej okładki obecny. W każdym razie jest mocno, tak powiedziałbym, właśnie industrialnie, technologicznie i apokaliptycznie. Taki widzę klimat na tej pięknej, kolorystycznej okładce. To jest dobry trop?
Tak, ale chciałem to bardziej poukładać, w sensie jak najbardziej cyberpunk tutaj jest na miejscu. Ja już ją pisząc myślałem o tej konwencji, zanim no, potem inne rzeczy były modne, tak? No, tutaj gra cyberpunk, która wyszła wtedy jakoś tak, kiedy ja to pisałem, w ogóle nie łączyła się z tym, co ja robiłem. Ja dopiero potem wróciłem do tych kawałków po latach, bo po prostu przetwarzałem i ten klimat cyberpunkowy utrzymałem. Ja bym tu Blade Runnera dał tak, ale drugą część, bo to jest bardziej cyberpunkowe.
Te współczesne.
Takie, bo ludzie zapominają, że Blade Runner 1 to nie jest konwencja cyberpunku, to jest thriller noir, to w ogóle jest jakby jeszcze przed cyberpunkiem, a twórca cyberpunku jako gatunku, William Gibson, pisząc Neuromancera, się inspirował Blade Runnerem i też Philipem Dickiem, na którego podstawie książki powstał film.
Bardzo dobrze, że mówisz o tym właśnie, to znaczy, że nie sprowadzamy tutaj cyberpunku do gry. No i kontynuuj.
Tak, i w ogóle sam cyberpunk jako słowo powstał w noweli Bruce'a Brudke, wcześniej troszeczkę, to była opowieść o nastolatku, który załatwia różne rzeczy przez możliwość eksploracji komputera i tam po prostu radzi sobie rzeczywistością w takim trochę technologicznym świecie, ale no niestety Bruce Brudke, on zapomniał jakoś, nie wiem, zmonetyzować wtedy tą możliwość tego użycia tego tytułu, czy opatentować. W każdym razie to taka dygresja dla słuchaczy, bo trochę siedzę w tym klimacie, więc mówię. I potem William Gibson napisał Neuromancera i tu jest ten cyberpunk. To świat bardziej dystopijny, bym powiedział, niż apokaliptyczny, ale tak, na płycie są takie właśnie bardziej wątki, jak powiedziałeś na samym początku, niepokojąco mroczne, no ale to one bardziej się odnoszą bardziej do postapokalipsy, czyli czegoś, co już się wydarzyło, niż samej apokalipsy, która jest przecież zapowiedzią czegoś. No ale tak mówię, no, układając to jest dystopia, trochę wątki tak zwanego post-apo. Ja też myślę, że trafiłem z tą płytą na czas, ponieważ ona też jest trochę o takim zjawisku jak oszalała sztuczna inteligencja, która gdzieś tam się wyrwała z kontroli. I ja pisząc tą płytę, oprócz tego, że nagrywałem ją w studiu analogowym jeszcze, to eksperymentowałem z pierwszymi właśnie takimi generatorami do dźwięku, które przetwarzały mowę na tekst, tekst na mowę. Kombinowałem z różnymi ustawieniami i klonowaniem głosów, wtedy się też zajmowaniem. W ogóle zanim to jeszcze było na topie i te tam różnego rodzaju błędy, które wyskakiwały, no, tworzyły przeróżnego rodzaju dziwne dźwięki, można tak to chyba powiedzieć, albo nietypowe, zwłaszcza w konwencji wokalnej, tam się działy, że tak powiem, no, rzeczy niewyobrażalne, więc stwierdziłem, że skoro mi się urywa wtedy już, jak pisałem, sztuczna inteligencja ze smyczy, i wychodzą tutaj takie odmienności, to będzie fajna rzecz, żeby połączyć to razem z tą warstwą audialną, tak, dźwiękową. I tutaj te kawałki są różnorodne, Aczkolwiek no, mam nadzieję, że one się wtopią w ten klimat, który tutaj tak szeroko omówiłem.
A korzystałeś z tych błędów, które właśnie
Oczywiście.
dźwiękowych, które sztuczna
Tak,
inteligencja
oczywiście, no bo
generowała?
to inaczej, tak. Znaczy, inaczej, to tutaj byłem zafascynowany, do tej pory jestem trochę fascynatem, tylko muszę powiedzieć szczerze, przeszło z różnych względów, ale rozwiązań takich narzędziowych, ale te błędy były nietypowe, ponieważ no, generowały coś, co jeszcze nikt jakby nie robił, no bo one były czymś nowym i po prostu na tej płycie to słuchać. Słychać znaczy się dokładnie, niektóre te dźwięki są bardziej związane z wokalizami, z jakimś takim tembrem głosu, nienaturalnością. One są właśnie tam słyszalne.
A powiedz, czy to właśnie ta sztuczna inteligencja w świecie foilpunka jest odpowiedzialna za tę apokalipsę? To jak scenariusz jak z Terminatora, w którym maszyny zaczęły wojować z ludźmi, czy właściwie to, co do niej doprowadziło dla ciebie jest nieistotne, a ważne jest to, jak ten świat funkcjonuje już po tym wszystkim?
Ja właściwie mam taką tendencję od początku działalności, że oddaję interpretację tego, co piszę słuchaczom, ponieważ z doświadczenia wiem, że w różnych kręgach, w różnych miejscach inaczej ludzie to interpretują, jeżeli nie znają kontekstu, tak? Mogą się w tym kontekście po prostu obracać i tak to odbierać, ale generalnie daję swobodną rękę. Więc jeśli jest to pytanie do mnie, no to ja raczej myślę, że to nie jest trochę istotne. Ten świat po prostu już jest taki, jakby co to do niego doprowadziło, że tak się wyrażę hipotetycznie, to inna sprawa. On jakby, ta płyta jest jakby takim przeglądem różnych rzeczy na czasie, tak? Tam jest dużo odwołań do popkultury, bo masz też przez tytuły, tak? Właśnie do prozy Dicka, Filipa, tutaj różnego rodzaju, poprzez na przykład utwory jak Leon Kowalski, to jest Android właśnie z Blade Runnera, ten Descartes to jest też z Blade Runnera, Event Horizon to jest ten film taki, wiesz, science fiction, gdzie po prostu tam wszyscy w jakąś tam pustkę brną i mają różnego rodzaju problemy. White Noise, Biały Szum to też jest jedna z książek z gatunku cyberpunkowego. No tak starałem się po prostu oddać różnego rodzaju stopnie, że tak powiem, no tego, jakby tutaj to ująć tak sensownie, tego świata, tego uniwersum, tak, cyberpunkowego, ale takiego, który nie jest cukierkowy. No bo tak naprawdę jesteśmy w takim punkcie, że no cyberpunk już jest w naszym życiu, tylko my jakby albo go nie zauważamy, albo go ignorujemy, albo też nie wiemy, jak na to popatrzeć. No ja tu tylko się odniosę do wojny na przykład, którą toczymy jakby w cyberprzestrzeni zawsze, nie? Mamy non-stop jakieś ataki na serwery z różnych stron. Ciągle jest jakieś zagrożenie tego typu, tak? Ciągle słyszymy o oszustwach, ciągle słyszymy o jakiejś możliwości, że ktoś coś przejmie, tak? No to jest nasza rzeczywistość. Tylko nas nie dotyka, ponieważ bardzo dużo ludzi no jakby zatrzymuje te problemy, a
Tak.
jeszcze jest dużo ludzi, którzy
Działa w
nie
tle.
potrafi, wiesz, przejść na poziom takiego typowego złoczyńcy, więc całe szczęście. No ale myślę o tym, więc to jest wszystko takie tak naprawdę tutaj, co o czym mówię, może i artystycznie ciekawe, ale rzeczywistość jest jaka jest.
No nie nastraja ta rozmowa optymistycznie. Ale no cóż, no...
No cóż, ja bym chciał tylko powiedzieć, że płyta jest bardziej z tych niepokojących, budzących do refleksji. Ale też tak mówię, żeby nie
Jasne.
bagatelizować tego, co ja tam po prostu stworzyłem sobie, żeby nie było tak, że jest, wiesz, dialog, tu razem mówimy i nagle okazuje się, że ktoś tam sobie słucha, mówi, no to dobra, sobie pan coś nagrał i dorabia do tego ideologię, nie? To tak nie jest.
No, ładunek emocjonalny jest wyraźny. To znaczy ja jeszcze wczoraj sobie płytę przypominałem i muszę przyznać, że te właśnie emocje z cyklu wszystkie najmroczniejsze są bardzo na pierwszym planie, właściwie przez no niemalże całą płytę. Tam jest ledwie kilka momentów, w których się przebija trochę światła z takiej perspektywy nawet nie stricte artystycznej, tylko właśnie emocjonalnej tego, co ta muzyka przekazuje. No i może o takich rzeczach technicznych to jeszcze za chwilę. Teraz chciałbym jeszcze na moment zostać przy tych inspiracjach, bo zastanawiałem się, czy ta katedra z tytułu, skoro już rozszyfrowałeś większość z nich, Event Horizon jeszcze dodam, w Polsce występował pod tytułem Ukryty wymiar i to jest film z 97 roku, ale czy katedra 2.11 to katedra może Dukaja, czy to jest jakaś inna katedra?
Ja powiem inaczej, to może tak, jeszcze chciałbym dodać, że tych punktów świetlnych, że tak się wyrażę, jest parę, bo ta płyta, ona nie jest jakaś taka bardzo w konwencji, że tak się wyrażę, na przykład, nie wiem, dark ambientowo postindustrialnej. Ona tutaj ma kilka takich równoważników i też jakby, no tak mówię, kwestia interpretacji to jedna rzecz, a druga sprawa, że katedra to chodziło o to, że ja, bo wtedy tą płytę nagrywałem w studiu we Francji, w Remis i tam w Remis jest też katedra. Ja po prostu nagrywałem, wizytując tą katedrę, uznałem, że ma świetną akustykę i nagrywałem wtedy dźwięki tutaj w konwencji field recordingu, czyli nagrywałem dźwięki otoczenia po prostu, nie wiedząc jeszcze, że one mogą być fajnie wykorzystane na potrzeby tego dzieła, czy się tak wyrażę. I jak zacząłem montować ten utwór z tymi takimi tutaj różnymi dźwiękowymi krajobrazami, czy tak soundscape'ami i tak dalej, łącząc z tą kwestią nagrania tego field recordingu z katedry, no to stwierdziłem, że to jest o tej katedrze, tej. Nie Dukaja, ale że to mi w ogóle nie przeszkadza, no to właściwie to tak to wszystko zostawiłem z niedomówieniem, ale tak już wyjaśniam, to było nagrane w katedrze i jakoś mi się to też tak połączyło. To jest takie preludium właśnie do tego, co następuje potem.
To potraktujmy ten fragment naszej rozmowy jako preludium do reszty. Tymczasem dajmy odetchnąć od nas muzyką.
Tu RKK.
Wracamy do rozmowy o płycie Foilpunk. Ze mną wciąż jest Łukasz Szałankiewicz, znany także jako Zenial, ze swoimi solowymi projektami. Słuchaj, Łukasz, chciałbym zapytać, jeszcze do warstwy treści wrócimy, ale chciałbym zapytać, jakim cudem udało ci się osiągnąć aż tak niskie dźwięki? To znaczy, tam miejscami mój zestaw domowy po prostu wymiękał, no, albo przenosił bardzo, bardzo duże drgania i powiem ci szczerze, że to nie zdarza się często, chociaż muzyki z silnymi dołami jest w mojej kolekcji sporo, ale tu naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie.
Wiesz co, to przede wszystkim jest to, że nagrywałem w dobrym studiu, bo to trzeba byłoby jeszcze tak na chwilę powiedzieć, co się stało. Stało się to, że ja, to był chyba nawet jakaś tam część COVID-u, ja wygrałem konkurs rezydencyjny pracy w studiu, właśnie w tam Centrum National Decoration Music w Rennes we Francji, w takim studiu César. To studio należy do takiej sieci studiów Ardroid. To Ardroid, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka bardzo znana grupa awangardowa francuska, która święciła triumf w latach 70., 80., potem 90., ale tym momencie znana z tej sieci studiów. No i wystąpiłem kiedyś w konkursie. No i okazało się, że w konkursie wygrało dwóch Francuzów i ja. Tam z 90 po prostu różnych propozycji. Skład też był dużo osobowy, różnych profesji muzycznych, więc to tak mówię specjalnie, żeby podkreślić, jak do tego doszło. I biorąc w tym studiu, miałem możliwość pracy. Tam było dużo analogów, które same z siebie mają dobre brzmienie. Więc jak to wszystko powoli składałem, bo to składałem praktycznie od 21 roku, od listopada, kończąc we wrześniu 2023, czyli tak prawie ponad dwa lata, to po prostu to jeszcze przeszło to przez super ręce masteringowca Rafała Sondeja. Tutaj muszę podkreślić tą współpracę, ponieważ tutaj parę jego sugestii wpływało właśnie też na brzmienie. I teraz wiesz, mi trudno powiedzieć, w którym momencie i jaki utwór i co to było, ale to jest taka właśnie wypadkowa współpracy mojej, czyli tego źródła studyjnego, tak, i Rafała, który już tak by też może nie do końca tak pod moim kierunkiem, ale finalnie jakby ja akceptowałem koniec, więc dzięki niemu też duże brzmienie jest takie, jakie jest.
Mm-hmm. To dodam może, że obecnie studio Artzoid prowadzi Kasper Teplitz, polsko-francuski kompozytor. Mm-hmm.
Tak, on akurat z tych studiów jest trzy. Mhm. I on akurat prowadzi jedno z nich, ale nie to, o którym ja wspominałem.
A, myślałem, że on odpowiada za całą sieć, ale to w takim razie to on jest za to paryskie, bądź też podparyskie.
On jest bardziej, tak bym powiedział, takim muzykiem, który jest w ogóle takim stałym rezydentem tych studiów. O, może tak. Mhm. Każde studio ma jakiegoś dyrektora, ale jego chyba rola bardziej, może się to zmieniło.
Tak, to właśnie o tym mówię, bo to stosunkowo niedawno został kuratorem, czy dyrektorem artystycznym prowadzącym właśnie. Wydawało bardzo mi się, że możliwe, sieć, ale możliwe, że po prostu jednego z nich.
Bardzo możliwe, bo to, tak mówię, jakby nie znam dokładnie teraz sytuacji.
Jasne. Zostawmy w takim razie Artzoid, ale to jest rzeczywiście bardzo dobry punkt referencji też do klimatu, który na tej płycie przywołujesz, bo estetyka tego studia, tak jak mówisz, wypracowana w latach 70., ale też to, co robią dzisiaj, to jest taka współczesna kontynuacja właśnie tak rozumianej, powiedziałbym, muzyki eksperymentalnej, to znaczy, która gdzieś działa nie tylko na poziomie ciekawych brzmień, czy jakichś rozwiązań technologicznych i w ogóle nietypowego podejścia, ale też po prostu jest otoczona jakąś taką aurą, która jest, nie wiem, właśnie postindustrialna, gdzieś dark ambientowa, jako nadal łatki, nie do końca dobrze opisujące wprost tę stylistykę, ale właśnie gdzieś dobrze ją może umiejscowiające. Więc świetnie się z tym wpisałeś. Może to jest też, może i tym się zainspirowałeś, tak się zastanawiam, wiesz, podświadomie, to znaczy wiedząc dokąd jedziesz. Z jakimi zamierzeniami tam podróżowałeś do Francji?
No, ja po prostu jakby tu... Wtedy jakby ta koncepcja, ona się zmieniała. Oczywiście ja tam przedstawiłem jakieś swoje założenia, co chciałem zrobić i chyba jak sobie teraz sięgam pamięcią, to w tej mojej propozycji to było stworzenie jakiejś po prostu kompozycji w tych studiach, bo też grałem koncerty, potem podsumowujące i potem wyszła też kompilacja z tej rezydentury na płycie CD i też jakby tutaj to się wszystko zmieniało, bo kiedy co innego jest, wiesz, jakby pisać to, co chce się zrobić i zostać zaakceptowanym, a pojechać i tam dopasować się do rzeczywistości, tak, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie może spotkać. Ja też te studia sobie musiałem wybrać, nie wiedząc do końca, jakie, które ma takie możliwości. Więc to Cezar wybrałem dlatego, że wiedziałem, że jest pełne analogów i tutaj pomyślałem sobie, dobra, no to na pewno będzie więcej możliwości działania. I to po prostu też w jakiś tam stopniu zaważyło. No bo w innych studiach trochę są, na przykład w tym podparyskim, no to tam jest bardziej wszystko skupione cyfrowo, tak, na takie właśnie kierunki, gdzie trzeba bardziej na przykład programować muzykę, Field Data, Max MSP i tak dalej, i tak dalej. A tu właściwie no miałem możliwość korzystania z szeregu urządzeń. Więc to była pierwsza rzecz. Druga, że jeszcze wracając do tej mojej propozycji, to chciałem łączyć współczesność z przeszłością, czyli to chyba trafiłeś, bo faktycznie to oni tak teraz robią, że łączą, są taką hybrydą tych działań. Więc no ja tam odwoływałem się do swoich starszych dokonań jeszcze działalności tam w latach 90. na demoscenie, takim, powiedzieć bardzo w skrócie, konglomeracie artystycznym, który wykorzystuje komputery do przyjmowania ich możliwości. Więc tam w tym środowisku też właśnie funkcjonowałem i pamiętam, że napisałem, że chciałem połączyć to z tą taką współczesną aktywnością poszukiwania nowego brzmienia i jakoś znaleźć wspólną wypadkową, tak? I to się stało. Ale ten cyberpunk, on mi się tak tam powoli wtedy wkradał w koncepcję. Więc to wszystko tak się ładnie potoczyło. Jeden też koncert był online, bo to był COVID, czy ta druga fala COVID-u.
Tak, 21.
Więc tak, tak. Potem był no takie odwilż, że się tak wyrażę, więc że mogłem pojechać nagrać fizycznie w studiu i też pojawić się na koncercie, bo te studio ma też salę koncertową. Także to było bardzo pozytywne. No i mój pierwszy koncert, który był online, nie korzystając ze studia jako takiego, on zupełnie jest inny, on bardziej bazował wtedy na tej płycie Lancelot Delusion, która była taka właśnie orygmiczna, senna i tak dalej. Więc to się wszystko u mnie tam powoli układało, tak? I po latach, jak to wszystko już zostało złożone, to musiałem odczekać okienko wydawnicze Zacharum, bo ta płyta by wyszła wcześniej. Ale to z powodu tego, że Zacharum ma duże moce przerobowe, ale też i czasu jest mało, to musiałem odczekać i ona wyszła no właśnie całkiem niedawno.
Tak, dokładnie w lutym tego roku, a właściwie gotowa była już pod koniec 23, tak? Jeśli
tak, dobrze. I ten rok taki jeszcze było dopieszczanie okładek, no całej tej stylistyki takiej dodatkowej, na którą też tu chciałem zwrócić uwagę, że no tam wszystko ma znaczenie, nie?
Tak, tak, jest dopracowana, to widać. No i cieszę się, że tak się w jakimś sensie łączy z Lancelotem, bo to też po prostu dobry album. Kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem zaczepić cię jeszcze no, trochę z płytą w tle, ale może niekoniecznie, to znaczy właściwie jakbyśmy wyszli trochę poza nią w tych dwóch tematach, które wydają się być obecne w twoich rozważaniach na temat tego, co nas czeka, albo jak ta przyszłość może nam się kształtować. To chciałem cię zapytać o twój stosunek do sztucznej inteligencji, o którym już trochę mówiłeś, ale trochę niejasno. To znaczy, że byłeś nim zafascynowany, ale teraz może już mniej. Jak na przestrzeni, właściwie może nie jak się twoje podejście zmieniało, tylko jakie jest teraz, bo to jest też taki temat, w którym po prostu wszystko tak bardzo gwałtownie dynamicznie się zmienia, rozwija, że właściwie trudno mieć jakieś takie ugruntowane, mam wrażenie, zdanie na ten temat. Bo chociażby w ostatnim tygodniu wyszedł nowy generator graficzny, który bezwstydnie kradnie styl na przykład studia animacji Ghibli, które no, przeciwstawiało się bardzo wyraźnie także wewnętrznym próbom rozszerzenia działalności studia właśnie o współpracę z różnymi rozwiązaniami technologicznymi, jeszcze nie aż tak doskonałymi jak właśnie sztuczna inteligencja, bo dla założycieli tego studia było istotne, żeby trwać w tym autentycznym rzemiośle, podczas gdy tutaj po prostu dzieją się takie no, gwałty na własności intelektualnej, którą, jak rozumiem, twórcy chcieli także od niej uchronić. No i to jest taki moment też, wydaje mi się, w którym trudno nie mieć stanowiska wobec tych różnych zjawisk. Jak jest u ciebie?
Dobrze, to ja po prostu tutaj też nie da się troszeczkę więcej powiedzieć, bo mamy mało czasu, tak? Ale postaram się tak jakoś to skompresować, żebyśmy mieli to moje stanowisko. Więc na początku muszę powiedzieć, że termin sztuczna inteligencja jest terminem starym, używanym od lat, znanym mi bardzo dobrze, ale nie używanym w kontekście takim, jak teraz jest używany powszechnie. To jest jedna rzecz. No bo przecież spam w poczcie internetowej, tak, w Gmailu czy nie wiem, w poczcie Onetu jest sztuczną inteligencją. To jest taki pierwszy przykład z góry, tak? To jest jedna rzecz. Te moje działania z takimi pierwszymi różnymi programami, które operowały właśnie na zasadzie estetyki prób i błędów, no to wykorzystywałem te błędy, które po prostu nie miały żadnego odzwierciedlenia, wiesz, niczym, ponieważ były błędami, tworzyły nową wartość, więc to wrzuciłem do siebie. Poza tym jeden utwór tam jest, wygenerowałem niektóre utwory właśnie tak z czatem, chyba GPT-4 wtedy, pisząc takie prompty, że on wtedy nie generował muzyki, ale tak pisałem, aż on zaczął generować dźwięki, ale on generował nie takie, co chciałem, po prostu zupełnie inne, nie? Więc tym bardziej tak złośliwie pracowałem na nich. To jest jedna rzecz, więc tutaj jakby korzystałem z tych odpadów sztucznej inteligencji i dlatego byłem zafascynowany tym narzędziem. Moje stanowisko jest takie, że no narzędziowo to jest świetna rzecz i bardzo dużo rzeczy nam teraz no odciąży nas od tego i dużo rzeczy zniknie takich, z którymi no, męczyliśmy się po prostu, przyspieszy tą pracę. Nie wiem, czy dotarło to do ciebie kiedyś albo do ludzi, że przynajmniej według Nature, tego periodyku naukowego, ChatGPT-4 przeszedł test Turinga. Czyli no, niby jest możliwy, niby jest w stanie możliwie oszukać człowieka, czyli nie jest żadnego odróżnienia dla osoby, która mogłaby z nim, nie wiem, nawiązywać jakieś komunikacje. Więc to narastało bardzo dużo takich rzeczy no, w ostatnim czasie, tak 2023-2024, gdzie to wszystko przyspieszyło zbyt szybko i też tutaj to pije do mojego, do mojej płyty, do foil punka, do samego tytułu, po prostu on jest jakby trochę takim nawiązaniem do teorii spiskowych, bo ta folia to jest taki, wiesz, metafora.
Ach, to jest ta folia, okej. Tak. Dobra. Dobra, to wszyscy sobie załóżmy w takim razie te foliowe czapeczki teraz.
Tak, to też jest taki trochę, wiesz, jakby to powiedzieć, no dystans do tego, co ja robię, tak, żeby nie zabrzmiało, że jestem jakimś prorokiem apokalipsy. To też to jest taki dystans, bo w momencie, kiedy mamy taką tutaj w ujęciu takim, wiesz, globalnym paranoję na temat sztucznej inteligencji, ludzie stracą pracę, że coś tam, że właśnie ona robi to albo tamto, no to łowią się, tutaj rodzą się różnego rodzaju teorie. I też jakby tutaj chciałem powiedzieć, że moje stanowisko jest takie, że ja raczej patrzę na to trochę sceptycznie, bo ja uważam, że ta cała tutaj historia wokół tego to jest bańka która kiedyś pęknie, ponieważ cały rynek już teraz mówi tylko o sztucznej inteligencji i najprostsze programy, które kiedyś generowały coś albo konwertorowały coś na coś, były programami, które generowały coś na coś. A teraz wszystkie już są opatrzone, że to sztuczna inteligencja, ludzie ceny domen wzrosły, tych końcówek AI i tak dalej. Więc to widać na wykresach, jak po prostu to przyspiesza i to musi gdzieś
tak, moda na sztuczną
inteligencję zatrzymać, musi się skończyć. Pamiętamy teraz, może i ty, i nasi słuchacze wspomną kiedyś tą rozmowę, że za jakieś pół roku wszyscy będą mówić o kwantowości. Ta po prostu o liczeniu kwantowym, o komputerze kwantowym, który teoretycznie miał nie powstać, a powstaje, o sieci 3.0. To są takie rzeczy, które czekają w kolejce, nie?
Tak.
Więc jak trochę to wybrzmi, to pojawią się inne nowości technologiczne. Ja dlatego jestem sceptykiem, bo uważam, że tego jest za dużo i to jest przeładowanie. I z doświadczenia wiem, że to kiedyś musi się zatrzymać. A całe mam stanowisko, jeśli chodzi o niektóre, bo nie wszystkie przecież, platformy generujące czy audio, czy wideo, czy jedno i drugie, no to tak, te co kradną, no to po prostu to nie jest fair. To z tym coś trzeba zrobić, więc...
No tak, tu prawo nie nadąża.
Które są po prostu trenowane na darmowych próbkach, tak, albo są od nowa tworzących się, więc to wtedy jest jakoś bardziej chyba nieakceptowalne.
Jasne.
Gorzej, jak to po prostu, tak mówisz, no, wykorzystuje coś bezwstydnie, no to już jest kradzież, no i to trzeba uregulować.
Tak jak mówisz, to jest narzędzie, więc to jest jakby jedno, a drugą rzeczą jest to, jak z niej firmy, korporacje korzystają i na przykład tu trudno winić samą sztuczną inteligencję, na przykład o zalew fake newsów i trudność znalezienia prawdziwych informacji w wyszukiwarkach obecnie przez ilość generowanych materiałów, ale to nie sama sztuczna inteligencja to wykreowała, tylko człowiek jej to zlecił, nie? I tu jakby trzeba też w tej dyskusji rozróżniać narzędzie od tego, kto za tym narzędziem stoi i co z nim robi. Łukaszu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był Łukasz Szałankiewicz, który znany jest także jako Zenial i o płycie Foil Punk, właśnie tego projektu wydanej w lutym w Zoharum rozmawialiśmy. Bardzo ci dziękuję.
Ja też ci dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
Kultura muzyczna.